Współczesny człowiek, wchodząc do lasu w poszukiwaniu kulinarnych uniesień, kieruje swój wzrok niemal wyłącznie ku dwóm sprawdzonym gatunkom: czarnym jagodom, botanicznie zwanym borówkami czernicami, oraz letnim malinom. Te dwa leśne dary, obok sporadycznie zbieranych jeżyn, całkowicie zdominowały naszą zbiorową wyobraźnię o dzikich owocach. Tymczasem dawne puszcze, bory i podgórskie polany od czasów wczesnośredniowiecznych słowiańskich grodzisk oferowały niesamowity wachlarz smaków. Nasi przodkowie posiadali genialną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie wiedzę botaniczną, która pozwalała im dostrzegać smakowitości tam, gdzie współczesny konsument widzi jedynie gąszcz bezużytecznych, kłujących krzewów.
Niestety masz rację, całkowita zmiana trybu życia, urbanizacja, a przede wszystkim łatwa dostępność cukru i całorocznych owoców z dyskontów, supermarketów sprawiły, że unikalne owoce leśne, które niegdyś ratowały zdrowie chłopów i urozmaicały wykwintne desery magnatów, popadły w niemal absolutne zapomnienie. Jednym z tych najbardziej fascynujących i całkowicie zatartych w pamięci współczesnych Polaków owoców jest właśnie barzyna czarna. Ta niska, zimą zielona krzewinka, przypominająca z wyglądu wrzos, rośnie na torfowiskach, w wilgotnych borach szpilkowych oraz w wyższych partiach gór, zwłaszcza w Karkonoszach, na Tatrzańskich Halach oraz na bieszczadzkich Połoninach. Barzyna rodzi takie małe, kuliste, lśniące jagody o głębokiej, czarno-fioletowej barwie. Choć na surowo są one dość specyficzne, lekko wodniste, z wyraźną, niemal żywiczną nutą i delikatną gorzkością, to dla dawnych mieszkańców terenów podgórskich była ona naprawdę darem niebios. Owoce te zbierano masowo późną jesienią, gdy inne owoce leśne dawno już zniknęły, a nawet na początku zimy, ponieważ zamarznięte na krzewinkach jagody nie traciły swoich właściwości. Ze względu na wysoką zawartość kwasów organicznych i witaminy C, barzyna doskonale gasiła pragnienie i była naturalnym lekiem na szkorbut oraz dolegliwości nerkowe.
Ceniła ją również dawna kuchnia myśliwska. Gęsty, ciemny sos z rozgniecionych owoców barzyny podgotowany z dzikim miodem stanowił wykwintny dodatek do pieczonej sarniny, przełamując tłusty smak mięsa leśną rześką kwasowością.
Z barzyną czarną wiąże się też zapomniana anegdota z rejonu pogranicza bieszczadzkiego, myślę, że sięgająca XIX wieku. W tamtych czasach pasterze, oczywiście mowa o Bojkach, Łemkach, wędrujący ze stadami po Połoninach, traktowali te jagody jako naturalny środek uspokajający. Wierzono, że napar z liści i owoców barzyny potrafi wyciszyć złe duchy w głowie. Pewnego rodzaju austro-węgierski urzędnik podatkowy podróżujący po galicyjskich rubieżach w celach inwentaryzacyjnych, czyli skarbowych, zatrzymał się na nocleg w prymitywnej pasterskiej kolibie. Przerażony nocnymi hałasami lasu i wilczym wyciem, nie mógł zmrużyć oka, budząc przy tym irytację gospodarzy ciągłym wierceniem się. Góral podał mu wówczas do picia mocno sfermentowany, gęsty napój z barzyny przypominający właśnie dzikie wino. Urzędnik zasnął tak głębokim, kamiennym snem, że obudził się dopiero następnego dnia w południe z przerażeniem, odkrywając, że pasterze w tym czasie bez przeszkód i bez jego kontroli przepędzili całe stado wołów przez granicę. W swoich oficjalnych raportach zapisał potem ostrzeżenie dla następców, aby, tutaj cytat, w bieszczadzkich puszczach wystrzegać się czarnej jagody pasterzy, co umysł urzędowy w bezwład wprowadza, a podatki czyni niemożliwymi do ściągnięcia. Przyznasz, nawet jeśli ta anegdota nie do końca prawdziwa, to robi swoje. Dzisiaj na Połoninach nikt już barzyny nie zbiera, a turyści depczą te jej krzewinki, nie mając pojęcia o jej dawnej sławie.
No to przed nami kolejny leśny banita, o którym słuch w polskiej kuchni niemal zaginął, chętnie rosnący w klimacie podgórskim i górskim, na Podhalu oraz w Pieninach. W Polsce gatunek ten jest ekstremalnie rzadki i objęty ochroną. O czym mowa?
Mowa oczywiście o świdośliwie jajowatej, zwanej w niektórych regionach leśną gruszeczką, albo, ta druga nazwa mi się bardziej podoba, gołębią jagodą. To nasz rodzimy gatunek w przeciwieństwie do świdośliwy olcholistnej czy lamarka przybyszami z Ameryki Północnej. Ona obecnie rzeczywiście ma swoje 5 minut. Nasza świdośliwa rodzi owoce, które z wyglądu przypominają gigantyczne, purpurowe, czarne borówki z charakterystyczną koroną na szczycie. Jednak botanicznie są one bliżej spokrewnione z jabłkami i gruszkami. Smak dojrzałej świdośliwy to absolutna poezja. jest niesamowicie słodki, soczysty, z wyraźnym migdałowym posmakiem. W dawnej Polsce, szczególnie w okresie renesansu, świdośliwa była owocem niezwykle pożądanym na dworach szlacheckich. Zbierano ją w lasach z wielką pieczołowitością, ponieważ stanowiła doskonały surowiec do wyrobu luksusowych konfitur, które z racji swojego unikalnego aromatu konkurowały z drogimi sprowadzanymi z zagranicy słodyczami. Suszone owoce świdośliwy zastępowały w staropolskich domach luksusowe rodzynki korynckie, dodawane do świątecznych ciast i mięsnych sosów.
Teraz też mamy świdośliwy, ale już bardziej takie hodowlane. Trochę przypominają pewnie ten smak. Owoce mają znacznie mniejsze, no ale też można z nich zrobić różne konfitury. Właśnie ja przyniosłam pokazać, jak to smakuje.
Zagryzam je.
Zagryzasz takiego rodzyneczka malutkiego. Ale teraz przed nami kolejny owoc, który przegrał bitwę o nasze podniebienia i znowu z amerykańskim przesiedleńcem. No to co jest takiego amerykańskiego w sadach?
Dokładnie tak. Można określić kolejny zapomniany klej noc z leśnych ostępów, jakim jest brusznica, czyli borówka brusznica, powszechnie nazywana niegdyś czerwoną jagodą. Jej realne wykorzystanie w domowej kuchni drastycznie spadło, właśnie ustępując miejsca sprowadzanej z Ameryki żurawinie wielkoowocowej. Brusznica rośnie w suchych borach sosnowych, tworząc takie gęste, ciemnozielone dywany, które na przełomie sierpnia i września pokrywają się krwisto-czerwonymi, błyszczącymi kuleczkami. Owoce te są twarde, sierpkie i gorzkawo kwaśne, przez co na surowo mało kto decyduje się na ich konsumpcję. Jednak w staropolskiej spiżarni brusznica była absolutną podstawą zimowych zapasów. Posiada ona niesamowitą cechę biologiczną, unikalną. Zawiera ogromne ilości naturalnego kwasu benzoesowego, który jest silnym, naturalnym konserwantem. W naszej współczesnej żywności ciągle widzimy kwas benzoesowy, natomiast ona miała to w sposób naturalny, którym organizm sobie bez problemu radził. Dzięki temu owoce brusznicy zebrane z lasu można było po prostu zalać czystą, zimną wodą źródlaną w dębowych beczkach i przechowywać w piwnicy przez całą zimę bez pasteryzacji i co najważniejsze bez grama cukru, a owoce nie ulegały zepsuciu. Taka woda brusznica była genialnym, orzeźwiającym napojem postnym, a same owoce po odcedzeniu stanowiły bazę do konfitur z dodatkiem gruszek, bez których szlachta nie wyobrażała sobie jedzenia pieczonej kaczki czy pasztetu z zająca. Galaretka borówkowa zmieszana z chrzanem, skórką pomarańczową i gruszkami z odmian o dużej liczbie komórek kamiennych, one dają taką chropowaty posmak, jest podstawowym angielskim dodatkiem do dziczyzny. No więc nie tylko my się tym zajadamy.
Dzisiaj, choć lasy są pełne czerwonych owoców brusznicy, mało kto schyla się po te cenne jagody, wybierając wygodniejsze, znowu sklepowe rozwiązania.
Dokładnie. I na koniec pozwoli, że wspomnę o roślinie, która rośnie na skrajach lasów i w leśnych porębach. O mącznicy lekarskiej, potocznie nazywanej niedźwiedzim gronem. Ta niska krzewinka, niezwykle podobna do brusznicy, która rodzi niemal identyczne, intensywne, czerwone jagody. Różnica polegała jednak na tym, że miąższ mącznicy jest suchy, mączysty, jak sama nazwa wskazuje, pozbawiony soku i wypełniony dużymi nasionami. Choć dla współczesnego człowieka owoc ten wydaje się całkowicie niejadalny, no i bezwartościowy. W dawnych czasach, szczególnie w okresach nieurodzaju i głodu, mącznica radowała ludzkie życie. Chłopi zbierali te suche jagody, suszyli je w przydomowych piecach chlebowych, a następnie mełli w żarnach na drobny proszek. Tak uzyskana leśna mąka, piękna nazwa, była mieszana w proporcji pół na pół z resztkami mąki żytniej lub owsianej i służyła do wypieku tak zwanego chleba głodowego lub podpłomyków. Choć pieczywo to było twarde i miało specyficzny trawiasty posmak, dawało uczucie sytości i pozwalało przetrwać najcięższe przednówki, o których już nieraz mieliśmy audycję.
Nieraz żeśmy o tym rozmawiali. Proszę Państwa, te zapomniane owoce leśne, od barzyny przez świdośliwej brusznicę, aż po mącznicę, pokazują, jak niesamowite bogactwo i mądrość kryły w sobie dawne polskie lasy, będące dla naszych przodków naturalną, bezpłatną i niezwykle bogatą spiżarnią, do której klucz współczesne pokolenia, co ze smutkiem mówimy, niestety zapodziały. Ocalenie od zapomnienia wiedzy o dziko rosnących owocach leśnych jest kluczowe dla zachowania pełnego obrazu polskiego dziedzictwa kulinarnego, które w unikalny sposób łączyło światy dawnej wsi i wielkich dworów. Te same dary lasu, które dla ubogich chłopów wiejskich stanowiły bezcenny, darmowy surowiec na codzienne zapasy, na stołach magnackich przeistaczały się w wyrafinowane dodatki do dziczyzny, luksusowe galaretki oraz esencjonalne, długo dojrzewające nalewki. I z taką konstatacją zostawiamy Państwa do następnej audycji. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy.